Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie uzgadniałem z Januszem tej pieśni, która przed chwilą tu popłynęła, ale miałem głęboko w sercu, by właśnie ta pieśń zabrzmiała również tego wieczoru tutaj u nas w kościele, w domu Łazarza. I kiedy popłynęła, to wiedziałem, że Bóg usłyszał i moje pragnienie. I też mam dzięki temu taką pewność od Niego, że to, co chcę Wam przekazać, to jest autentycznie to, co On chce dzisiaj powiedzieć do kościoła, do domu Łazarza. Od rana zachęcaliśmy się, by nastawić nasze serca, nasze umysły, przede wszystkim na słuchanie. I dotyczyło to również i mnie, i tych, którzy tutaj dzisiaj zwiastowali Boże Słowo. I ufam, że to nasze szczere pragnienie również zostało przez Boga wysłuchane. I to, co mogę w tej chwili przekazać, to będzie to, co dzisiaj usłyszałem od Pana. To będzie to, co wypłynęło dzisiaj z Jego serca, co jest skierowane do nas. Tytuł zwiastowania to być jak Habakuk. Z tą postacią, z tym prorokiem spotkaliśmy się już w tym tygodniu bodajże nawet kilkakrotnie na naszej środowej grupie Albo-Albo. Czytaliśmy księgę proroka Habakuka i staraliśmy się zmierzyć z tym, co Bóg do nas mówi przez tą księgę, z tym, co Bóg powiedział do proroka, a on przekazał nam, zapisał to dla nas. O tej księdze rozmawiałem też i zwiastowałem słowo w zakładzie karnym na Montę w czwartek. Nie wiem, czy w piątek też nie wspomniałem przynajmniej o sporych fragmentach tej księgi na porannym spotkaniu w domu Korneliusza. Tak więc można by uważać, że temat Habakuka został w tym tygodniu wyczerpany. I tak też myślałem, że na teraz, na ten czas, na to miejsce zupełnie wystarczy. Ale oto, jak co niedziela, przyszedł SMS z Brukseli ze słowem dla zboru i nic innego jak trzeci rozdział księgi proroka Habakuka. Bóg już nas nauczył, że te SMS-y są zgodne z Jego sercem. Tak często, jak to mówimy, tak kolokwialnie, wszczeliwują się dokładnie w to, o czym tutaj mówimy, co rozważamy. Są dokładnie potwierdzeniem też często, że temat tu podjęty jest zgodny z Bożym sercem, że Bóg właśnie przez Rysia z Brukseli potwierdza, że o tym należy rozmawiać. Nie mógłbym w takim razie usnąć spokojnie, gdybym zostawił, odczytał tylko trzeci rozdział proroka Habakuka i powiedział, no to nam przysłał Rysiu i radźcie sobie z tym, jak chcecie i róbcie z tym, co chcecie. Bardzo chcę, by ci, którzy nie słyszeli jeszcze w tym tygodniu naszych rozważań na temat Habakuka, by je usłyszeli. A ci, którzy usłyszeli, a może ich serca, ich uszy nie były nastawione na słuchanie, by dzisiaj, korzystając z tego wyjątkowego dnia, kiedy Bóg wysłuchał naszej prośby i pomógł nam nastroić nasze serca i uszy na słuchanie, by dzisiaj skorzystali z tego słowa w pełni. Być jak Habakuk. Ktoś powie, jest tyle o wiele lepszych wzorców. Już w samym Starym Testamencie, a nie mówiąc o tym, że żyjemy w czasach zupełnie innych, w czasach łaski, w czasach chrystusowych i nas, ludzi Nowego Testamentu, obowiązują zupełnie inne wzorce. Ale chodzi mi tutaj o coś, bardziej o coś, co jest związane ze znaczeniem imienia Habakuk. Jedno z tłumaczeń mówi, że oznacza bazylię, zioło dość znane, popularne, ładnie wyglądające, ładnie pachnące. Na pewno ma wiele drogocennych właściwości, ale jest jeszcze inne tłumaczenie imienia Habakuka, wywodzące się z portu, z zapasów i oznacza obejmujący, a oznacza uczepiony, uwieszony u kogoś. A więc takie imię uwieszony, uczepiony jest troszkę dziwnym imieniem. Ale kiedy popatrzymy na to z perspektywy Boga, z perspektywy tego, że Bóg właśnie Habakuka wybrał na swojego proroka, to pomyślimy, możemy sobie śmiało pomyśleć, że Bogu podoba się taka postawa, by się go uczepić, by się u niego uwiesić, by trzymać mocno i nie puszczać, jak niemalże jak w zapasach. Taki uczepiony, uwieszony u Boga ma szansę usłyszeć o wiele więcej niż ci, którzy trzymają się z dala od Boga, którzy boją się podejść za blisko Boga, niż ci, którzy mają taką postawę jak Boży lud pod górą. Pamiętacie, kiedy Bóg zaprosił wszystkich na spotkanie? Oni pouciekali i mówili: Mojżeszu, idź ty z nim rozmawiaj, potem nam opowiesz. Bali się zbliżyć. Habakuk nie bał się zbliżyć do Boga. I dzięki temu usłyszał o wiele więcej niż ci, którzy trzymają się i trzymali się od Boga z dala. Habakuk prorokował w bardzo trudnych czasach. Czasy, kiedy reformy króla Joasza tam na terenie Judy jakby się załamały. Joasz zginął w czasie bitwy pod Megido. Niepotrzebnie wplątał się w walkę z królem Egiptu. Król Egiptu miał inny cel. Chciał tylko przejść ze swoją armią, by załatwić swoje polityczne, militarne sprawy, problemy. A Joasz w swoim jakiejś takiej dziwnej zapalczywości stanął mu na drodze. Mimo, że nie mieli ze sobą żadnych powodów do konfliktu. I w czasie tej bitwy, mimo że Joasz był tam pod przebraniem, nie był niby oficjalnie, zginął. Bo zrobił coś, czego zrobić nie należało. Władzę po nim przejął Joakim, który bynajmniej już nie przejmował się reformami religijnymi. W tych czasach jeszcze przed Habakukiem był prorok Sofoniasz, który ostrzegał, że Judę spotka to samo, co spotkało Izrael. 10 plemion zostało wcześniej wziętych przez Asyryjczyków do niewoli. Przez okrutny lud, przez okrutnych najeźdźców. Ale i oni mieli wcześniej ostrzeżenia, mieli wcześniej zapowiadane. Bóg posyłał proroków, który mówił, że tak się wydarzy, jeżeli nie zmienią swojego postępowania. Ale nie zmienili. I 10 plemion poszło do asyryjskiej niewoli. Zostały te dwa plemiona, Juda, Benjamin, gdzie zaczęła się odbudowa religijnego życia, życia duchowego, ale potem machnęli na to ręką. Król Joakim zajął się rozbudową swojego pałacu. Zaczęli rządzić możnowładcy, którzy za nic mieli problemy i potrzeby biednych, ubogich, wdów, sierot. Przekupstwo, łapówkarstwo i wszelkiego rodzaju złe rzeczy zaczęły w tym kraju być codziennością, dominować. I chociaż Sofoniasz zapowiedział, że z tego właśnie powodu przyjdzie kara na Judę, to od czasu proroctw Sofoniasza upłynęło już około 20 lat i nic się nie działo. I tenże Habakuk, którego księgę właśnie chcemy dzisiaj jakoś przybliżyć Wam i sobie, bo chcę właśnie przez tą księgę coś nam dzisiaj o wiele więcej powiedzieć niż do tej pory może słyszeliśmy. Właśnie tenże Habakuk, widząc to, co się dzieje, widząc korupcję, widząc bezczelność i niewrażliwość władzy na krzywdę społeczną, słysząc krzyki niesprawiedliwie traktowanych, w sądzie nie było już żadnej sprawiedliwości. Ubodzy nie mieli żadnych praw. Liczyli się ci, którzy potrafili przyłączać ziemię do ziemi, miasto do miasta, dom do domu, którzy przejmowali majątki innych, którzy grabili i wydawać się mogło, czynili to zupełnie bezkarnie. Tak jakby Bóg patrzył na to i było mu to obojętne. I właśnie w takiej sytuacji Habakuk bardzo w sposób też szczególny, wyróżniający go spośród innych proroków, nie czekał, aż Bóg coś uczyni, wreszcie weźmie się do roboty i zrobi porządek, ale przyszedł z tym do Boga. To on wybiegł do Boga. To on przyszedł do Boga z całą serią pytań. Panie Boże, jak długo jeszcze będziesz na to patrzył i nic nie robił? Jak długo jeszcze będziesz pozwalał, żeby sprawiedliwi byli tak źle traktowani, a zło, żeby się tak bezkarnie panoszyło? To było niemal wołanie, Panie Boże, czy Ty tego nie widzisz? Co Ty sobie wyobrażasz? My będziemy patrzeć na to obojętnie, a Ty nic? Ty, wielki, święty Izraela, Ty, potężny nasz Bóg, nic nie robisz w tej kwestii? Można się było spodziewać, że również Asyria i tutaj zostanie użyta, skoro przez Sofoniasza było zapowiedziane, że tak się, że stanie, to w takim razie Asyria przyjdzie i zabierze również i te dwa pozostałe pokolenia do niewoli. Tyle, że w tych latach Asyria już traciła swoją potęgę, traciła swoje znaczenie. Przestali się z nią liczyć, przestali się jej obawiać, bo po prostu chyliła się już ku upadkowi, jak i inne bezbożne państwa. Mimo, że Bóg ich używał często jako narzędzi swojego gniewu. Bóg tym na początku jeszcze tej księgi, kiedy Habakuk zadaje tyle pytań, Bóg mówi, przyjrzyj się temu, co już się dzieje. Nie miej do mnie pretensji, że nic nie robię, bo ja już przygotowuję to, co zapowiedziałem, że stać się musi. I Bóg kieruje oczy Habakuka na Chaldejczyków, na Babilon. Babilon, który w tym czasie dopiero zaczynał się rozwijać. Za czasów króla Hiskiasza i proroka Izajasza to była mała mieścina prowincjonalna. To było mało znaczące miejsce na ówczesnej mapie. Nikt się tym nie przejmował, kiedy przyszli posłańcy z Babilonu do Hiskiasza. Ten pokazał im wszystkie skarbce, wszystkie zbrojowe, wszystkie swoje zdobycze i jak wygląda pałac. Wtedy Izajasz zapowiedział, że to właśnie ci ludzie kiedyś przyjdą i zabiorą to wszystko, co im dzisiaj pokazałeś. Można było się uśmiechnąć, kto? Oni, Babilończycy, aż kimże oni są. Ale przez te lata, które już opłynęły, zaczynają nabierać znaczenia. Zaczynają obrastać w siłę również militarną. Zaczynają być coraz groźniejsi. I przerażające jest też to, że oni jako pierwsi stosują taktykę tak zwanej spalonej ziemi. Po nich nie zostaje już nic. Po przejściu ich armii nic przy życiu nie zostaje. Nie ma co liczyć na żadne plony, nie ma co liczyć na żadne owoce, czy bydło, czy nawet na to, że ktoś z ludzi ocaleje. To była taktyka spalonej ziemi. I właśnie na ten naród, na Chaldejczyków, Bóg kieruje oczy Habakuka, a Habakuk, jak to człowiek, jak to często my mówimy, Panie, nie, tak się stać nie może. Przecież gdyby oni przyszli, to zginą nie tylko ci źli i niesprawiedliwi, ale również ci dobrzy, sprawiedliwi. Nie ma takiej możliwości, Panie, żebyś Ty przysłał ten lud, by nas ukarać, bo przecież Twoje oczy są zbyt czyste, zbyt święte, byś patrzył na taką niesprawiedliwość, że sprawiedliwi, dobrzy, ci skrzywdzeni, ci, którzy tak liczą na Twoje wstawiennictwo, zginą razem z tymi złymi, z tymi bandytami, z tymi wyzyskiwaczami, razem z tą niesprawiedliwą władzą. Nie, Panie, ja się na to nie zgadzam. Wyjdę na wieżę, już tutaj troszeczkę streszczam jakby tę księgę, ale tak jak mówię, w tym tygodniu dużo o ten temat mówiliśmy i będę wypatrywał, co to Pan zrobi, co to Pan wymyśli, jak Pan rozwiąże ten problem, no bo jakoś rozwiązać musi, no. Widzi zło, widzi niesprawiedliwość, widzi ludzką krzywdę. Na pewno się z tym nie zgadza, więc musi jakieś rozwiązanie znaleźć. Ale na pewno nie, żeby jacyś Chaldejczycy tu przychodzili i wybili wszystkich w pień, zostawili za sobą spaloną ziemię. Tymczasem w odpowiedzi słyszy: przestań się wymądrzać, tak by to można było dokładnie jakoś interpretować. Przestań mi tutaj podpowiadać. Zejdź z tej wieży i to, co powiedziałem, wypisz wielkimi literami na murach tego miasta. Wypisz to na tablicach. Pierwsze billboardy z wersetami ze słowem Pana wtedy miały się pojawić. Powiedziałem, że przyjdzie lud chaldejski i zabierze was do niewoli, jeżeli nie zmienicie swojego postępowania. Bóg to, co powiedział, uczyni. Nie ma zamiaru konsultować z nami rzeczy, o których my nie do końca, nawet w ogóle niewiele, mamy pojęcie. Rano mówiliśmy o tych dziwnym fragmencie pierwszego listu apostoła Piotra, który mówi o tym, jak to Jezus w ciągu tych 3 dni będących w grobie w duchu wstąpił do otchłani i tam zwiastował Ewangelię duchom tych, którzy zginęli w czasie potopu. Zdumiewające, trudne do wyjaśnienia. Tak jak wiem, że ktoś już obliczył, że ponad 340 teorii powstało na ten temat. Bóg ma swój plan i On go wykona. On nigdy nie będzie niesprawiedliwy z powodu stan wyższej konieczności. Musiałem postąpić niesprawiedliwie. On ma swój sprawiedliwy, dobry plan. I oto wtedy właśnie, kiedy Habakuk nie zgadza się z Bożym planem, ale odważnie zadaje pytanie. Wtedy, kiedy Habakuk zmaga się z Bogiem, wiecie, to było zmaganie, to było właśnie takie uczepienie się Boga, mówi, nie puszczę Cię, choćby nie wiem co, musisz coś z tym zrobić, musisz jakoś zareagować. Właśnie wtedy wzrósł Boga. Wtedy, gdzieś 600 lat przed Chrystusem, 600 lat przed Nowym Testamentem, padają najważniejsze słowa Nowego Testamentu. Bóg mówi tak. Odpowiedź Pana na właśnie ten fragment, ten tą sytuację, kiedy Habakuk chce się udać na wieżę, stanąć na posterunku, na baszcie i wypatrywać, by dostrzec, co mi powie, jak się zachowa Bóg z powodu mojej skargi, z powodu mojej uwagi. Nie, nie, tak postąpić nie możesz. Właśnie wtedy Bóg odpowiada tymi słowy. Drugi rozdział Księgi Habakuka od drugiego wersetu. I Pan odpowiedział mi tymi słowy. Zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak by ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu, gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Oto rozzuchwalona nieprawa w nim jego, lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. To najważniejsze, wielkie słowa Nowego Testamentu. Lecz mój wybrany, lecz ten, który do mnie należy, dzięki swej wierze będzie żyć. Pamiętacie te słowa powtarzane przez apostoła Pawła? Wielkim głosicielem tej prawdy był Luter. To na tej prawdzie zbudował reformację. Nasze zbawienie jest z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nasze zbawienie jest dzięki niezłomnej wierze, dzięki wytrwałości. Bóg w tym kontekście mówi te słowa, odpowiadając Habakukowi. Przyjdzie kara, przyjdzie niewola, przyjdzie zniszczenie, przyjdzie spustoszenie, bo taki jest wyrok za to, co czynicie. Ale ci, którzy wytrwają w wierze, ci, którzy są niezłomni w wierze, nie zginą, ocalą swoje życie, będą uratowani. My często nie widzimy możliwości ratunku, kiedy nadciągają kolejne kataklizmy, kiedy wali się system gospodarczy, kiedy zaczyna panować, rządzić rząd, który no, widać jak w jakiś straszny sposób pędzi nasz kraj ku totalnemu zniszczeniu. Co się z nami stanie? Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ci, którzy nie dadzą się okraść z wiary, nie pozwolą sobie tej wiary ukraść, nie pozwolą sobie zabrać tej drogocennej wiary w Bożą wierność, w Bożą sprawiedliwość, w Bożą moc, w Bożą miłość. Ci ocaleją. My czasami rozglądając się wokół mówimy, nie, tego człowiek nie wytrzyma. To się zawaliło, to mi nie wyszło, tu straciłem pracę, tutaj mieszkanie, tutaj miało być dobrze i już nie ma, a to, a tamto, a tu jeszcze. Władze wymyślają to, tamto, siamto. Spokojnie. Bóg powiedział, że zło nie może pozostać bez kary. Że zło zostanie ukarane i unicestwione. Ale On ma sposób, by swoich sprawiedliwych, by tych, którzy wytrwali w wierze, którzy nie stracili do Niego zaufania, ocalić. Czasami to może trwać zbyt długo. Habakuk czekał już 20 lat. Sofoniarz mówił, że przyjdzie kara, że Bóg się rozprawi z tymi nieprawymi, z tymi złodziejami, z tymi łapówkarzami, z tymi oszustami, kłamcami i innymi, którzy dorwali się do władzy. A to nic. Kiedyś ja tak z ciekawości czytałem, że najgorszym królem Izraela, jaki istniał, jaki był, to był Manases. On doprowadził wówczas lud Boży do takiego strasznego duchowego stanu. Czytałem o tym, że to właśnie on wtedy wprowadził bogów, którym w ofierze składano dzieci. Że ta dolina Gehenna koło Jerozolimy nosi swoją nazwę właśnie od tego, że tam, w tej dolinie, regularnie składano dzieci w ofierze Molochowi. Taki straszny król, taki okrutny, taki ten. I tak przyszła myśl, ciekawe, jak długo Bóg mu pozwolił rządzić. Patrzę ze zdumieniem. 55 lat. 55 lat. Boże, Boże, jak tu wytrzymać 55 lat rządu? U nas, jak już ktoś 20 lat rządzi, to wszyscy mamy tak dość, że nic, tylko, że fajnie Boże, jak tak można długo? To mówię, 20 lat to marzenie. Ktoś u nas utrzymał się przy władzy. Po 10 latach już wszyscy się modlą o zmianę władzy. Tutaj 20 lat jakby Bóg nie potwierdzał Sofoniaszowego proroctwa, a jednak Bóg mówi, zapisz to, co zostało powiedziane. Zapisz to widzenie wyraźnie, gdyż widzenie to czeka na czas oznaczony. Wypełni się przy końcu. Nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Jeżeli Bóg coś powiedział, to dobrze powiedział. To nie się nie pomylił. To na pewno nie zmieni zdania. Nam czasami by pasowało, żeby trochę zmienił swoje zdanie na temat, czy to jest grzechem, albo tamto jest grzechem. Czasami myślimy, że dobrze by było, żeby troszkę unowocześnił swoje poglądy na niektóre sprawy. A jakże często patrzymy na krzywdę ludzką, na bezprawie, na panoszenie się zła, na bezkarność tych, którzy wyzyskują innych. I myślimy, że Bóg zmienił swoje zdanie. Tyle lat już się panoszą. A Bóg jakby nie widział, nie słyszał. Pierwsze dwa rozdziały księgi proroka Habakuka to jego zmaganie się z Bogiem. To jego przekonywanie Boga, że coś musi z tym zrobić. Ale kiedy Bóg mówi, co z tym zrobi, to z kolei Habakuk się nie zgadza, by to tak wyglądało. Bo co będzie z tymi dobrymi, sprawiedliwymi, skrzywdzonymi? A więc, Panie Boże, jeszcze inaczej. Trzyma się Boga kurczowo, bojąc się Mu tak zaufać do końca na zasadzie. Przecież Ty, Panie, wiesz. Przecież Ty dobrze wiesz, jak tą sprawę załatwić, jak tą sprawę rozwikłać. Kochani, ile wy macie takich pytań do Boga, o których myślicie, że nigdy nie doczekacie się odpowiedzi. Ile masz takich wątpliwości w swoim sercu? Patrzysz na czyjąś krzywdę i widzisz, że Bóg nie reaguje. Patrzysz jak złodziejowi, oszustowi, kłamcy, bezczelnemu jakiemuś typowi się powodzi. I myślisz, co Boże, Ty tego nie widzisz? Tu nie reagujesz, tu nie mówisz stop. Dlaczego, Boże, tak jest? A ile rzeczy, ile tego typu pytań i powodów do tego typu pytań jest w Twoim sercu, w Twoim życiu? Ile tych rzeczy dotyczy Ciebie osobiście? Panie, dlaczego mnie to spotkało? Panie, jak długo to jeszcze będę musiał znosić? Panie, dlaczego muszę cierpieć to? Dlaczego staram się, proszę i nie otrzymuję tego? Tamten otrzymał, choć taki bezbożnik, a ja ile razy sam tak się zmagasz z Bogiem, bo to jest nasze zmaganie. Dobrze, jeżeli masz odwagę przyjść z tymi pytaniami do Boga. Gorzej jak właśnie z powodu tych pytań, trudnych nieraz pytań, uciekasz od Boga, stronisz od Boga, stronisz od Jego Słowa, stronisz od Jego Kościoła. Trzymasz się z dala, bo a zaraz mi tu wytkną grzech, a zaraz mi powiedzą, że to zrobiłem nie tak, a ja nie chcę tego słyszeć, bo ja mam dość własnych problemów. Ja tu widzę i się nie zgadzam, ja protestuję, ja w ogóle to jestem tutaj w rozterce. Jak tu mogę przyjść i słuchać jakiegoś słowa o jakimś tam Habakuku, jak ja mam tu problem i tam problem i siam jeszcze owym problemi. A może by wartało być jak Habakuk, wziąć te wszystkie problemy, przejść z nimi do Boga. Powiedzieć, Boże, nie będę czekał, aż przyjdziesz, nie wiadomo skąd i nie wiadomo kiedy i rozprawisz się z tymi moimi problemami. Ja sam przychodzę z nimi do Ciebie. Boże, jeżeli jest coś w moim życiu, co się Tobie nie podoba, to pokaż mi to. Odpowiedz mi. Taka modlitwa pełna pytań, taka modlitwa pełna oczekiwań, jeżeli chodzi o Boże odpowiedzi, zostanie z dobrą modlitwą. Jak widać, podoba się Bogu. To właśnie dzięki tej modlitwie padły te wielkie słowa Nowego Testamentu. Ale mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Słowa, które postawiły wszystko do góry nogami, które zmieniły cały ten świat, które na nowo obudziły naszą nadzieję, że Bóg jednak działa, że Bóg, skoro tak powiedział, to tak się stanie. Ktoś smutno powiedział, że ilekroć gdzieś tam były filmowane czy opisywane sceny, jak Żydzi szli do obozów koncentracyjnych, do tych łaźni, do tych miejsc, gdzie było masowo byli otruwani, zabijani. Jak szli w milczeniu, nie krzycząc, nie wrzeszcząc, nie zapierając się, jak pokornie, w ciszy, w sercach tego ludu od lat, od zawsze było takie zaufanie do Boga. Bóg wie, co robi. Bóg się nie spóźni. Bóg obiecał i wykona to, co obiecał. A my ledwo coś zacznie iść nie po naszemu, ledwo coś zacznie się nam wymykać spod naszej kontroli. Jest inaczej niż myśmy to, prawda, sobie zaplanowali, a już uciekamy od Boga, a już protestujemy, a już się nie zgadzamy, a już zmieniamy Kościół, a już idziemy słuchać innych, bo ci to gadają takie rzeczy, że człowiek wychodzi zdołowany zamiast zbudowany. Te pierwsze dwa rozdziały księgi Habakuka to zmaganie się z Bogiem, przyjmowanie odpowiedzi, zgadzanie lub niezgadzanie. I nagle przychodzi ten trzeci rozdział, który dzisiaj Rysiu nam przysłał jako słowo na wieczór dla domu Łazarza. Zupełnie inny rozdział, zupełnie w innym duchu. Ba, wiecie, napisany pod muzykę, przy muzyce, wyśpiewany. Kiedy pomyślałem, że tytuł, dobrym tytułem będzie takiego kazania Bydzia Habakuk, pomyślałem też o moich marzeniach. Tak bardzo chciałbym śpiewać dla Pana, tak bardzo bym chciał grać, ale nie mam ani głosu, ani słuchu. Chciałbym tak jak Habakuk. Właśnie to, co z niego usłyszałem, usłyszał. wyśpiewać, by to dotarło do każdego. Najpiękniej potrafię. Na początku tego rozdziału pisze modlitwa proroka Habakuka na melodię sprzyjającą zadumie. Na melodię sprzyjającą zadumie. Kocham bluesa. Kocham te rytmy i ten sposób śpiewania i ten sposób przekazywania treści. Kiedyś byłem wychowywany też na takiej muzyce, bo to w naszych, w moich młodych latach wszystkie protest songi i niemenowe śpiewania i wiele innych pieśni właśnie miało taki wymiar przekazywania głębokich prawd, głębokich treści, bardzo ważnych. Protestowania, niezgadzania się z niesprawiedliwością społeczną, z rasizmem, z jakimiś rzeczami, które oburzały. Wtedy właśnie bardowie stawali na scenie i wyśpiewywali swój protest, song. Albo śpiewali pieśni, które zachęcały do refleksji. I oto w tym całym tutaj szalejącym bezprawiu, w tym tej niesprawiedliwości społecznej, w tej krzywdzeniu biednych, wdów, sierot, bezdomnych, w tym nieliczeniu się z potrzebami innymi, a tylko zgarnięciu pod siebie, dawaniu sobie samym premii, nagród, obdarowywania się stanowiskami i rozbudowywania własnych pałaców. W tym wszystkim prorok bierze jakąś lutnię, jakiś instrument strumieniowy i śpiewa tym, którzy go chcą słuchać, którzy tak jak on mają pytania do Boga, którzy czekają na Bożą odpowiedź. Śpiewa piękne, ale i trudne słowa. Modlitwa proroka Habakuka na melodię sprzyjającą zadumie. Panie, usłyszałem Twą wieść. Przeraziło mnie, o Panie, Twoje dzieło. Wzbudź je z biegiem lat, z biegiem czasu spraw jego poznania. A we wzburzeniu pamiętaj o miłosierdziu. Bóg nadchodzi z Temanu. Święty przybywa z góry Paran, Sela. Jego majestat okryje niebiosa, a psalm ku jego czci wypełni ziemię. Zapanuje jasność jak od blasku światła. Promienie szczerą z jego rąk, z kryjówki jego mocy, przed nim wyruszy plaga. Jego śladami wyruszy pomór. Powstanie i zatrzęsie ziemią. Swoim spojrzeniem przerazi narody. Pokruszy prastare góry, rozpadną odwieczne pagórki, dawne i jemu znane szlaki. Zdjęte troską ujrzałem namioty Kuszanu, rozszczęsione zasłony Midianu. Czy Pan rozgniewał się na strumienie? Czy z powodu rzek wzbudził swój gniew? Czy z powodu morza wpadłeś we wzburzenie, że wsiadasz na swoje konie, na swe rydwany zbawienia? Obnażony i podniesiony Twój łuk, włócznie miotają klątwy, Sela. Rzekami podzieliłeś ziemię, zobaczyły Cię góry i zadrżały, przewaliły się w fale ulewy, otchłań wydała swój głos, wysokość podniosła swą dłoń. Słońce, księżyc stanęły wysoko z powodu światła mknących Twoich strzał. Ze względu na jasny błysk Twojej włóczni, we wzburzeniu kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody. Wyruszyłeś dla zbawienia Twojego ludu i dla zbawienia swojego pomazańca. Zmiażdżyłeś szczyt domu bezbożnego. Obnażyłeś fundament aż do skały, Sela. Twe dzidy przeszyły głowy wodzów. Burzą się, bo chcą mnie rozproszyć. W czym ich chluba, że potrafią pożyć biednych w ukryciu? Podeptałeś morze swoimi końmi. Stłumiłeś kipiel mnogich wód. usłyszałem i zatrzęsło się me wnętrze. Głos wywołał drżenie moich warg. Bóle dotykają moich kości. Trzęsą się pode mną nogi, bo czekam ufnie na dzień utrapienia, aby nastał dla ludu, który nas najedzie. Choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól. Choćby w zagrodach wybito by owce, obory opustoszały z krów. Ja jednak będę radował się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą. On uczynił moje nogi jak ułani. Sprawił, że mogę kroczyć po moich brzynach. Dla prowadzącego chór do wtóru instrumentów strunowych. Werset 17. Choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon. Zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól. Choćby w zagrodach wybito owce, obory opustoszały z krów. To jest wyraźny opis tej właśnie taktyki spalonej ziemi. Nic nie zostaje po przejściu Chaldejczyków. Ani żaden owoc, ani żadna owca, ani żadna oliwka czy winorość. Kawałka zielonej trawy. Nic, co mogłoby dać nadzieję na to, że życie powstanie od nowa. Zostaje spalona ziemia. I choćby się to wydarzyło, prorok zupełnie inaczej niż w poprzednich dwóch księgach, w poprzednich dwóch rozdziałach, mówi, ale nawet jak to się wydarzy, ja nie przestanę się radować w Panu. Ja nie przestanę ufać mojemu Bogu, bo wiem, że sprawiedliwy Jego z łaski żyć będzie. Żyć, a nie ginąć. On jest niezawodny. Takim jakby zupełnie odwrotnym spojrzeniem na fakt, że nie mam nic, nic mi nie zostało, że jestem już jakby skazany na zagładę, ale mam Pana. Odwrotnym jakby spojrzeniem jest, co by było, gdybym miał to wszystko, ale nie miał Pana. Jedna z moich ulubionych pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, czyżby warto staczać życia bój? Gdzie me serce miałoby schronienie? Gdzieżby szczęścia mogło znaleźć zdrój? Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, skąd bym siłę mógł do życia brać? Cóż mi mogą świata czcze rozkosze za mojego Pana w zamian dać? Co z tego, że została spalona ziemia? Ale mam Pana. Co z tego, że na ludzki rozum, według ludzkiego rozsądku nie mam już żadnych szans, nie ma dla mnie nadziei. Jeżeli mam Pana, to jest niezawodna nadzieja. I to nie taka ledwo, ledwo, wiecie. Prorok pisze te słowa do muzyki i mówi, ja będę się radował w Panu. Nie jęczał przed Panem, nie użalał się przed Panem, nie ciągle dopominał się o swoje ja. Choćby to wszystko było spalone, ja mam Pana. Jakbym to wszystko miał, a nie miał Pana, jaką by to miało wartość? Jak bardzo dzięki tym trudnym pytaniom, które Habakuk odważył się zadać Bogu, jak bardzo zmieniło się jego postrzeganie tego wszystkiego, co Bóg czyni. To cudowne słowa, to cudowna przemiana. Dziś te słowa Bóg posyła do nas. To, że jesteś rozżalony, że spotkała cię taka niesprawiedliwość, że dużo gorsi od ciebie mają się o niebo lepiej, a ty w swojej porządności, w swojej uczciwości, w swoich dobrych planach, tak zostałeś jakby niedoceniony przez Boga. Ale Bóg mówi, zło na pewno zostanie ukarane, zło na pewno zostanie usunięte, a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W innych wersetach Nowego Testamentu mamy powiedziane, jeżeli się nie cofnie, jeżeli nie przestanie, kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. Nasze wymagania często wymagają niemalże heroicznych wysiłków. Nie za bardzo chcemy się z tym godzić. Zaraz, to Bóg sam powinien to zrobić. No mówiłem wam tutaj o jeden z ewangelistów wielkich, Spurgeon, powiedział, módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga. Działaj tak, jakby wszystko było w twoich rękach. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Chętnie modlilibyśmy się, jak to gorliwie. Całymi tygodniami to non-stop. Ale działać tak, jakby to wszystko miało być w twoich rękach. A od czego mam Boga, żeby to tam? General Cromwell powiedział do swoich słynnych angielskich szczelców: ufajcie Bogu i nie zamoczcie prochu. Zobaczcie, jak to ciekawie brzmi. Jeżeli nie będziemy ufać Bogu, to nawet ten niezamoczony proch nic nam nie pomoże. Ale jeżeli zaufamy Bogu, a zamoczymy proch, to tak jakby Bóg nie był w stanie nam wtedy pomóc. Zadbaj o to, co do ciebie należy. Pilnuj z drżeniem i bojaźnią swojego zbawienia. Pilnuj swojej wiary, żebyś nie został okradziony z niej. Jeżeli z niej masz żyć, jeżeli ona jest gwarancją twojego życia, to choćby nie wiem, co się działo, pilnuj tego ze wszystkich sił. Działaj tak, jakby wszystko było w twoich rękach. Nie daj sobie tego odebrać. I módl się nieustannie, bo wszystko zależy od Boga. Ufajcie Bogu i nie zamoczcie prochu. Z takim słowem, kochani, zostawiam. Widzę, że Janusz przygotował tą pieśń, tak? Spróbujemy. Ażeby wszystko miał, lecz nie miał Pan. Amen.